Bądźcie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania katechezy. Mówimy o tym, że żyjemy w Chrystusie, że jesteśmy powołani do życia w Duchu Świętym. To jest powołanie człowieka. Mówiliśmy już w naszych katechezach i cały czas podejmujemy ten temat dotyczący zbawienia Bożego, a więc prawa i łaski, ponieważ człowiek powołany jest do szczęścia i został powołany przez Boga do szczęścia. Taki był pierwotny zamysł Pana Boga, z którego Bóg nie zrezygnował, chociaż myśmy zaczęli komplikować sprawy poprzez wejście w grzech. No i właśnie, człowiek zraniony przez grzech potrzebuje zbawienia Bożego. I pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie, po pierwsze, przez prawo, które nim kieruje, i po drugie, przez łaskę, która go umacnia. Na temat prawa, prawa moralnego, prawa naturalnego i tak dalej, i to już w katechezach ten temat był podejmowany. Teraz natomiast to drugie ogniwo, a więc mowa o łasce i usprawiedliwieniu. Święty apostoł Paweł w liście do Filipian mówi: zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z jego wolą. A zatem w tym fragmencie listu do Filipian mamy także ukazane to, że Pan Bóg zabiega o nas, że Pan Bóg w naszym działaniu, w naszym życiu nas nie zostawia, że chce nas obdarować łaską, która ma nas umocnić, byśmy byli zbawieni. I dlatego będziemy rozważali punkty katechizmu Kościoła katolickiego. To artykuł 2, łaska i usprawiedliwienie, począwszy od 1987, więc po kolei tak przeglądamy katechizm i zagłębiamy się w wiarę naszą, ponieważ powinniśmy wiarę poznawać, żeby jeszcze bardziej wierzyć, bo wiara nasza jest piękna. Wiara ma te podwaliny, które powinniśmy poznawać i z których też możemy dawać świadectwo, będąc innymi ludźmi. Jeżeli nie znamy swojej własnej wiary, to trudno nam ewangelizować, trudno nam być świadkiem Chrystusa, trudno no cokolwiek, bo gdzieś pojawi się jakiś zamęt, gdzieś ktoś wsączy jakąś wątpliwość, no i od razu ta wątpliwość zaczyna w nas działać jak rak i są różnego rodzaju później przerzuty. Ja zaczynam siać wątpliwości w innych i nie jest to spowodowane tym, że ta wątpliwość jest czymś realnym najczęściej, tylko tym, że ja po prostu nie znam swojej wiary. Zwyczajnie nie znam swojej wiary. Dlatego obok Pisma Świętego bierzmy do ręki katechizm Kościoła katolickiego i wertujmy go od początku do końca, tak żeby wiarę naszą poznawać. Łaska Ducha Świętego, czytamy w punkcie 1987, ma moc usprawiedliwić nas. To znaczy obmyć nas z naszych grzechów, udzielić nam sprawiedliwości Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez chrzest. Czytamy bowiem w liście do Rzymian: jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. A zatem mocą Ducha Świętego mamy udział w męce Chrystusa, umierając dla grzechu i w Jego zmartwychwstaniu rodząc się do nowego życia. To przez Ducha mamy udział w Bogu. Przez uczestnictwo w Duchu stajemy się uczestnikami boskiej natury. Dlatego ci, w których mieszka Duch, są przebóstwieni. Pierwszym działaniem łaski Ducha Świętego jest nawrócenie, które dokonuje usprawiedliwienia zgodnie z zapowiedzią Jezusa na początku Ewangelii: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Człowiek poruszony przez łaskę zwraca się do Boga i odwraca od grzechu, przyjmując w ten sposób przebaczenie i sprawiedliwość z wysoka. Usprawiedliwienie jest nie tylko odpuszczeniem grzechów, lecz także uświęceniem i odnowieniem wewnętrznego człowieka. To znaczy, gdy weszliśmy w grzech jako nasi pierwsi rodzice, później każdy grzech uczynkowy, w który wchodzimy, on wymaga usprawiedliwienia nas. Zostaliśmy usprawiedliwieni nie przez nikogo innego, jak tylko przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ sami, choćbyśmy stanęli na głowie, nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić siebie, ponieważ grzech ma konsekwencje wieczne. I dlatego człowiek, jako istota, która w swym wymiarze bez tego pierwiastka Bożego byłaby skończona, nie jest w stanie po prostu odpłacić, usprawiedliwić tego, co się wydarzyło w momencie grzechu pierworodnego. To jest absolutnie niemożliwe. Dlatego jedynym, który mógł to zrobić, jest Syn Boży Jezus Chrystus. Usprawiedliwienie, jak przeczytałem w katechizmie, jest nie tylko odpuszczeniem grzechów. A więc to jest nie tylko usprawiedliwienie, nie w sensie tolerowania grzechu, bo jeżeli napiszę usprawiedliwienie, no to tak jakbym, prawda, no krótko mówiąc, sygnował na przykład nieobecność czy coś takiego. Usprawiedliwienie nie dotyczy tolerowania grzechu, którego to usprawiedliwienie dotyczy. Usprawiedliwienie dotyczy nas jako grzeszników, ale nie samego grzechu, bo Bóg grzechu nienawidzi. Bóg grzechem się brzydzi. Bóg na grzech nie może patrzeć. I nie ma usprawiedliwienia grzechu, jest usprawiedliwienie grzesznika. A więc tego, który wchodzi w grzech, tego, który jest powołany do szczęścia, tego, którego Bóg kocha i którego chce zbawić. Chce Bóg, żeby każdy z grzeszników był zbawiony, a na świecie nie ma ludzi, którzy nie są grzesznikami. I dlatego każdego Bóg pociąga swoją łaską po to, żeby to usprawiedliwienie potrafił przyjąć, bo to jest kolejna sprawa, o której warto pamiętać. Usprawiedliwienie uwalnia człowieka od grzechu sprzeciwiającego się miłości Bożej i oczyszcza jego serce. A więc usprawiedliwienie jest wynikiem inicjatywy miłosierdzia Bożego, które ofiaruje przebaczenie, które jedna człowieka z Bogiem, wyzwala z niewoli grzechu i uzdrawia. To jest to. Nie tylko usprawiedliwienie jako odpuszczenie, ale także uświęcenie i odnowienie w nas tego wewnętrznego człowieka, czyli coś głębiej jeszcze. To jest jeszcze taka jakby szata, taka zbroja, którą otrzymujemy w usprawiedliwieniu. To jest zupełnie jakby na nowo jesteśmy stworzeni w tym usprawiedliwieniu. To jest nie tylko przekreślenie tego, że zasłużyliśmy na karę, ale to jest równocześnie odnowienie w nas wewnętrzne. To jest takie nowe życie w nas. Na tym polega właśnie usprawiedliwienie. I usprawiedliwienie jest równocześnie przyjęciem sprawiedliwości Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A sprawiedliwość oznacza tu prawość miłości Bożej, ponieważ wraz z usprawiedliwieniem w nasze serca wchodzi wiara, nadzieja i miłość. I w usprawiedliwieniu otrzymujemy taką dyspozycję posłuszeństwa, na nowo posłuszeństwa woli Bożej. A więc jesteśmy w stanie być Panu Bogu posłuszni jako usprawiedliwieni. Zobaczmy, jak potężny dar otrzymujemy w postaci usprawiedliwienia. A usprawiedliwienie zostało wysłużone nam przez mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, a nie przez nasze zasługi, żeby się nikt nie chełpił. Jasne, można być obojętnym wobec usprawiedliwienia, wobec łaski, można tego nie przyjmować, można po prostu odrzucić, żyć tak, jak się chce, żyć wydaje się w sposób wolny, ale pamiętajmy, że jeżeli wybieramy zło, to już tracimy naszą wolność. Wolność nie polega na tym, że wybieramy zło, bo zło jest zawsze zniewalające. Ono pozbawia nas wolności. Dlatego wybór zła to nie jest decyzja, która jest jakby owocem naszej wolności. Wybór zła powoduje zawsze jakieś zniewolenie w nas, jakieś uzależnienie, jakieś właśnie pozbawienie trzeźwego myślenia, pozbawienie zdrowego osądu. My jesteśmy powołani do tego, żeby wybierać dobro. I to jest największym przejawem naszej wolności. Natomiast obojętność wobec Boga, tu się nie łudźmy, prowadzi do obojętności wobec wszystkiego. Obojętność wobec Boga doprowadza do rozpadu. Obojętność wobec Boga nigdy nie buduje komunii, ponieważ ta komunia, czyli wspólnota, zawsze po prostu budowana jest na piasku. Tam nie ma trwałych relacji, tam wszystko jest na próbę, na chwilę, na to, aż ty czy ja ciebie wykorzystam i tak dalej, i tak dalej. Więc obojętność wobec Boga prowadzi do obojętności wobec wszystkiego. Natomiast wiara w Boga to wielka sprawa. Człowiek służy Bogu, a więc kocha swoich rodziców, kocha swój dom, swoich krewnych, swoje miasto, swoją ojczyznę, swój naród. Jeżeli człowiek chce służyć Bogu, to kocha tych ludzi, których ma wokół siebie. To ich miłuje. To prosi Boga o to, by miał siłę i odwagę do przebaczania swoim nieprzyjaciołom. To jest właśnie, to sprawia w nas wiara w Boga. To wszystko chcę się teraz jasne rozłożyć, schłodzić, ochłodzić, wyziębić. Powoduje się różnego rodzaju takie rozdrobnienia społeczne. Człowieka chce się rozczłonkować, zabrać mu jego tożsamość, nie pozwolić mu się określić w sposób jasny, tylko wymyśla się różnego rodzaju płci kulturowe, to, tamto czy siamto. A więc to jest bardzo niebezpieczne, bo to dotyka samych fundamentów. Dlatego z uporem powracam w jednym, drugim zdaniu zawsze do tych tematów, ponieważ to jest szalenie niebezpieczne dzisiaj. Ta ideologia, wiecie, jest takie coś jak piramida poziomów McQuayla. Ta piramida poziomów McQuayla dotyczy poziomów komunikowania. No i pierwszy podstawowy poziom, który dzisiaj wydaje się zupełnie zapomniany, to jest poziom intrapersonalny, czyli wewnątrzosobowy, a więc rozumienie siebie, własnych decyzji, to jest komunikowanie się samemu ze sobą, to jest myślenie wewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Później są inne poziomy i na samym końcu tej piramidy, to jest wierzchołek, jest komunikowanie medialne. I teraz z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z taką prasowalnicą, która chce sprasować człowieka, która chce pozbawić go własnej tożsamości, żeby nie wiedział, kim jest, dokąd zmierza, żeby nie potrafił odpowiadać sobie na pytania o sens. I tak, media na usługach tych ideologii, dzisiaj najogólniej można je nazwać ideologiami genderowymi, choć to podłoże jest znacznie szersze i tutaj nie będę tego rozwijał. Natomiast media bombardują, prasują człowieka poprzez przekaz, poprzez wszystkie kanały, które mają do dyspozycji od góry, natomiast od dołu wsączany jest zastrzyk tej ideologii. Wsączany jest poprzez prawo także, które jest stanowione, gdzie wykreśla się słowo mama, tata, gdzie wprowadza się różnego rodzaju x-y jako trzecią płeć, gdzie prowadzi się przedszkola równościowe i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim próba zachwiania tożsamością człowieka. A więc zobaczmy, jeżeli dzisiaj ludzie chodzą do psychiatrów, do psychologów, jeżeli ludzie dzisiaj mają depresję, nie radzą sobie z życiem i tak dalej, to jeszcze to będzie pogłębiane poprzez generalnie odbieranie ludziom jasności umysłu, jasności określenia, jasności własnej tożsamości. Chodzi o rozbicie tego poziomu komunikowania wewnątrzosobowego, żeby człowiek nie potrafił siebie zrozumieć, żeby człowiek nie potrafił skomunikować się sam ze sobą. A jeżeli człowiek będzie wewnętrznie rozbity, to nie liczmy na to, że wówczas będzie potrafił dogadać się z żoną albo z mężem, że będzie potrafił dogadać się z dziećmi, z sąsiadami, z rodziną, z szefem w pracy i tak dalej. Bo to będą po prostu rozbitki. To będą rozbitki, które nie radzą sobie sami z sobą. I tego niestety pośród nas jest coraz więcej i każdemu z nas to grozi. Nie łudźmy się. Nie łudźmy się, że jeżeli ja dzisiaj stoję, to za chwilę nie będę leżał. Absolutnie. To nie jest tak, że dotknie to wszystkich, tylko nie mnie. Nie, ponieważ jest to, ma to po pierwsze wymiar masowy, po drugie zaplanowany, po trzecie idzie to jak prasowalnica z góry i z dołu, jak pokazałem, i po czwarte idzie to też przez prawo stanowione, za którym będzie szła przemoc państwa. Jak to powiedział jeden z ministrów, państwo ma monopol na przemoc. I państwo tej przemocy użyje w momencie, kiedy zaczniemy, jeżeli będzie jakieś chore prawo ustanowione, a my zaczniemy za późno o tym mówić, bronić się i tak dalej. Chyba że już będziemy mieli mózgi tak sorane, że nawet nie będziemy w stanie się bronić. To też jest możliwe. To też jest możliwe. Dlaczego Polak ma być zawsze głupi po szkodzie, to ja tego nie rozumiem. Ale wiedzmy o tym absolutnie dzisiaj niebezpieczeństwie i zagrożeniu, i to, że Kościół na ten temat mówi, chociażby tutaj wiem, że w diecezji toruńskiej dzięki księdzu biskupowi Andrzejowi księża w dekanatach też przeżywają swoje dni skupienia, dowiadując się na temat ideologii gender. To jest bardzo ważne, bo to z tym się będziemy po prostu spotykać w duszpasterstwie, w konfesjonałach, no wszędzie będziemy się z tym spotykać, z rozbiciem człowieka. Mało tego, nam księżom też grozi, przecież my nie jesteśmy ufolutkami, którzy nie żyją w tym świecie. Więc każdy z nas jest na to narażony. I teraz trzeba by sprowokować dyskusję na temat, jak temu zapobiegać. Jak, gdy już są jakieś skutki, jak się bronić. Ale to jest też temat na odrębną dyskusję. Chcę tylko zwrócić uwagę przy okazji usprawiedliwienia, a więc wejścia w grzech, i przy okazji łaski, którą możemy przyjąć bądź odrzucić, po prostu być impregnowany na łaskę. Może spływać jak po piórach jakiegoś, nie wiem, gęsi czy jakiegoś takiego ptaka, tak, który ma te pióra woskowane, wodoodporne i tyle. I Bóg może chcieć, ale z drugiej strony człowiek może tak się zawziąć, że odrzuci ostatecznie Bożą miłość, odrzuci Bożą propozycję. A Pan Bóg nie jest tym, który przygwoździ człowieka i będzie teraz wymuszał na nim cokolwiek, tak? Bo Pan Bóg kocha tego człowieka i chce, żeby on wybrał dobro w sposób wolny i unikał zła w sposób wolny i dążył do szczęścia w sposób wolny z pomocą Bożej łaski. Bo bez Bożej łaski jesteśmy po prostu bezbronni. No co tu dużo mówić? Jesteśmy bezbronni. I jeżeli nie będziemy o tę łaskę oczywiście się modlić, jeżeli nie będziemy trwali na modlitwie, jeśli modlitwa nie będzie naszą zbroją, no to wiecie, to będziemy bardzo słabi. Wiem, co mówię, będziemy bardzo słabi. A ten, kto usprawiedliwia swój upadek, powiem mocno, usprawiedliwia diabła. Jeżeli usprawiedliwiasz swój upadek, to znaczy nie potrzebujesz usprawiedliwienia Bożego, prawda? Bo ty sam już się usprawiedliwiłeś. Usprawiedliwiłeś się. Swój grzech usprawiedliwiłeś. A kto jest tym, który kusi do grzechu, i kto jest tym, który wprowadza nas w grzech, uzależnia nas, odbiera nam tę wolność w grzechu, jest oczywiście diabeł. Bo jest świat duchów. Czy nam się to podoba, czy się nie podoba. Po prostu jest. I ta walka jest widoczna, no. Na każdym kroku. praktycznie na każdym kroku, jeśli ktoś tylko no, z wiarą spojrzy na to, co się dzieje, no to nie ma szans, żeby tego nie zobaczył. Z odrobiną wiary. I teraz jasno trzeba powiedzieć, usprawiedliwianie swojego upadku, a więc powiedzenie, że nie potrzebuję usprawiedliwienia Bożego, bo ja już się sam usprawiedliwiłem, jest usprawiedliwianiem diabła. I to jest, wiem, że to brzmi bardzo mocno, ale po prostu zdajmy sobie z tego sprawę i nie owijajmy w bawełnę tego, co można powiedzieć prosto. Powiedzmy sobie jeszcze, że łaska Boża, bo mówimy o usprawiedliwieniu i o łasce będziemy mówili więcej, bo mamy różne rodzaje łaski, ale to nie wszystko w jednej katechezie. Powiedzmy to, co jest najważniejsze, że łaska jest czymś pięknym, że łaska jest Bożą inicjatywą, że to jest dar całkowicie darmowy, że łaski Bożej się nie kupuje. Boga nie można przekupić. Pan Bóg ofiarowuje, bo kocha. Pan Bóg ofiarowuje, bo chce. Więc nie możemy na to zapracować. Nie możemy na łaskę zasłużyć. Bóg jest po prostu łaskawy. I Bóg jest po prostu bardzo wierny. To znaczy, nie zostawia nas bez pomocy. Nieraz musi po ludzku mocno się nagłówkować, jak nam pomóc, bo my jesteśmy tacy jacyś pokręceni, takie głupio robimy. Odrzucamy Bożą łaskę i Pan Bóg szuka sposobu, jak do nas dotrzeć w tym naszym pokręceniu. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, zanotował kiedyś we wspomnieniach tak. Matka moja umierała prawie miesiąc. My, dzieci, siedząc w szkole, z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami: Stefan, ubieraj się. Ponieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palto. Spojrzała na mnie i powiedziała: ubieraj się. Ale nie tak, inaczej się ubieraj. Później zrozumiałem, że matce nie o to szło, bym ubrał się w palto, tylko bym ubierał się w łaskę. Ubierać się w łaskę. Fantastyczny przykład prymasa tysiąclecia. Ubierać się w łaskę. Mamy się ubierać, a tymczasem, wiecie, no wielu woli być po prostu nudystami, biegać na golasa, tak jak w wielu teatrach dzisiaj się dzieje, prawda? Nie mają nic do przekazania, no to przynajmniej nago wyjdą. No i twierdzić, że są wolni, że mogą robić wszystko, że mogą robić, co im się podoba, czyli niczego i nikogo nie potrzebują. Zamiast się ubierać w łaskę, oni po prostu są na golasa. To mniej więcej, to jest sytuacja raju, tak? Kiedy Adam i Ewa zobaczyli, że są nadzy, czyli pozbawieni łaski Bożej, tak, nadzy, pozbawieni łaski Bożej, siedzą w krzakach, boją się. Dlaczego biegają na golasa? Bo się boją. Bo się zwyczajnie boją i dlatego weszli w krzaki, bo ta sytuacja jest dla nich w gruncie rzeczy niezgodna z naturą, jest nienormalna. Bo my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby żyć w łasce Pana Boga, a nie bez Jego łaski. W każdym razie Adam i Ewa zobaczyli po grzechu, że są nadzy. Ta nagość oznacza, że stracili Bożą zbroję, że coś strasznego się stało. Zgrzeszyli. Święty Paweł mówi, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Nieraz mówimy, świat jest podły, ludzie są okropni. Panie Boże, widzisz, co się dzieje? Widzisz tych właśnie ludzi, którzy zamiast wybierać łaskę, wybierają chodzenie na golasa? Widzisz ich? I nie grzmisz. Zwykle się tak mówi, mając na myśli nie siebie, lecz innych. My, zobaczmy, rzadko wpisujemy się w ten krąg ludzi, o których myślimy jako o grzesznikach. A może inni mówią o nas to samo, co my mówimy o innych? Bo zepsucie, przecież każdy z nas jest grzesznikiem, zepsucie jest nie tylko wokół nas, ale także dotyka nas. Również dotyka naszego serca, gdy dostrzegamy swoje grzechy, prosimy Boga o miłosierdzie, o to, by nas nie karał, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale czy o to samo prosimy dla innych ludzi, dla tych, których określamy jako złych? Czy mamy taki dar miłosiernej modlitwy za nich? Za ludzi, których określamy jako złych? Może trzeba by popatrzeć na siebie i na innych i nie wykluczać siebie z grona grzeszników. I z jeszcze większym przekonaniem mówić: wszyscy stali się grzesznikami. Śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy to nie znaczy oni, tylko wszyscy to znaczy ja, my, wszyscy. I dopiero wtedy możemy zrozumieć, że Boże miłosierdzie dotyka także mnie i dotyka tych innych, gdy zobaczymy się w gronie grzeszników. A równocześnie zobaczmy, jak obfita jest Boża łaska, gdy nie będziemy siebie wykluczać spośród tych grzeszników, którzy powodują, że w świecie szerzy się zło i wzmaga się grzech. A Bóg chce uratować tych, którzy grzeszą. Bóg nie chce ich Bóg nie chce ich oddać tam, dokąd zmierzają, to znaczy w stronę piekła. Bóg walczy o tych ludzi do końca. Gdy tylko człowiek pojawił się w świecie, pojawił się grzech, lekceważenie, znieważanie Boga. Każdy przychodzący na świat człowiek, oprócz Jezusa i Maryi, wywołuje rozszerzanie się, wzmaganie się grzechu. Ale Bóg, zobaczmy, nie odwrócił się od tego zdeprawowanego świata, nie odwraca się od naszego grzesznego serca. Mało tego, widok grzechu rozbudza jego miłosierdzie. Widok grzechu powoduje, że on ma jeszcze większe pragnienie udzielenia pomocy. Bóg nie zważa na to, że grzechami go obrażamy, ale dostrzega przede wszystkim to, że grzesząc krzywdzimy siebie, krzywdzimy naszych bliskich, że strącamy się w otchłań. I to wywołuje jego litość i chęć udzielenia nam pomocy. A to jest absolutnie pomoc Boża dawana w sposób zdumiewający. Tam bowiem, gdzie wzmaga się grzech, czytamy w liście do Rzymian, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Zobaczmy, nie jest nigdzie napisane, że gdzie wzmaga się grzech, tam wzmaga się kara, wzmaga się obfitość kary. Nie, jest napisane, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Tą łaską jest przede wszystkim Syn Boży, który wszedł w ten zdeprawowany świat. To jest Syn Boży cały. Bóg nie daje kawałka siebie. Bóg daje siebie samego. Tak jak śpiewamy w pieśni, On się nam daje cały. Z nami zamieszkał tu. Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Bóg naprawdę nie wydziela siebie. Bóg nie jest takim, który jest jakimś skąpcem, który tutaj kawałeczek, tam kawałeczek. Nie, Bóg jak się daje, to się daje cały. Taka jest Boża miłość. I dał się w Synu Bożym w sposób absolutnie przechodzący wszelkie pojęcie, gdy zamiast naszego ukrzyżowania na krzyżu, które przecież nic by nie dało, sam Bóg zawisł na drzewie krzyża i swoją krwią, przenajświętszą krwią, odkupił nas i przyniósł nam usprawiedliwienie. W Jego ranach, czytamy w Piśmie, jest nasze zdrowie. Dlatego bądźmy wdzięczni za Bożą łaskę, bądźmy wdzięczni za ten dar usprawiedliwienia. Nie wykluczajmy się z grona grzeszników, którzy usprawiedliwienia nie potrzebują, bo bardzo go potrzebujemy wszyscy. A z drugiej strony, gdy stoimy, baczmy, byśmy nie upadli. To znaczy nieustannie prośmy Boga, by swoją łaskę w nas odnawiał.